Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, audycję realizuje Jarosław Gołofit. Zapraszam Państwa na Studio Wschodnie. Przypomnę, że nasza audycja powstaje we współpracy z programem wschodnim Radia Wnet, który można słuchać w każdą sobotę na radiownet.pl i falach Radia Warszawa. Przypominamy też nasz adres mailowy tomasz.niespial@radio-lublin.pl, pod którym czekamy na informacje, opinie i komentarze. A dziś w programie porozmawiamy o sprawie bez wątpienia trudnej, bolesnej, dla wielu niewygodnej, ale niezmiernie ważnej. Sprawie, która za sprawą filmu, który w piątek wszedł na ekrany polskich kin, znów wraca do publicznej debaty. Porozmawiamy o Wołyniu. Nie tylko o filmie rzecz jasna, ale o tym, co doprowadziło do tragedii dziesiątek tysięcy Polaków, co stało się w samym 1943 roku i wreszcie dlaczego tragedia na Kresach przez wiele lat skazana była na milczenie. O tym już za chwilę będziemy mówili z doktorem Leonem Popkiem, historykiem z Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Doktor Leon Popek, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, jest gościem Studia Wschodniego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Widział pan już gotowy film Wołyń?
Tak, wczoraj widziałem po raz pierwszy cały film. Wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, widziałem niekompletny, powiedzmy 80-90% filmu.
Pan był konsultantem.
Tak, byłem jednym z kilku konsultantów tego filmu. No i to dla mnie zaszczyt, że mogłem w jakiś sposób pomóc w realizacji tego filmu.
Reżyser filmu, Wojciech Smarzowski, powtarza przy okazji licznych konferencji prasowych związanych z premierą tego filmu, że nie ma jednej prawdy o wydarzeniach na Kresach. Powoływał się na badania, z których ma wynikać, że połowa Polaków nie wie, co wydarzyło się na Kresach, a połowa z tych, którzy deklarują, że wiedzą, wie źle. Więc chciałbym pana zapytać, co wiadomo na temat wydarzeń na Wołyniu?
Najogólniej rzecz biorąc, wiadomo, że na Wołyniu zginęło w latach 1939, bo trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że tylko 43.
Bo dla wielu osób to kojarzy się Wołyń z krwawą niedzielą,
tak,
prawda?
Krwawą niedzielą. Na Wołyniu od 1939 roku, od 1 września 1939 roku już ginęli Polacy. To były napady na dwory, na osadników wojskowych, na posterunki policji nawet, na wycofujące się wojsko, na gajówki, leśniczówki. Tych napadów było wiele. Wiemy, że zginęło co najmniej kilka tysięcy Polaków. Także w latach 1939-1945, a nawet 1947, bo dla Małopolski Wschodniej to będzie rok 1947, wiemy, że na Wołyniu w tym czasie zginęło co najmniej 60 tysięcy Polaków. I właśnie tutaj jest problem zasadniczy, że najczęściej używamy pojęcia, sformułowania Wołyń. A przecież Polacy ginęli nie tylko na Wołyniu, ginęli również w Małopolsce Wschodniej, województwo lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, lubelskie, przemyskie. W sumie w tych pozostałych, poza Wołyniem, zginęło co najmniej 60, niektórzy mówią 80 tysięcy Polaków. W sumie mamy 130-150 tysięcy Polaków.
Ale dlaczego w takim razie nie pamiętamy, nie mówimy o tych pozostałych miejscach? Czy to wynika z tego, że akurat wydarzenia, które w większości tych, którzy powiedzmy znają historię, kojarzy się właśnie Wołyń z tym 11 lipca, z krwawą niedzielą, z brutalnością, z tymi bestialskimi atakami?
Ja myślę, że tak, ale jest to też wygodne. I trochę wynika z pewnej niewiedzy zarówno polityków, ale i historyków i dziennikarzy. Łatwiej jest operować stosując taką zbitkę pojęciową Wołyń. Łatwiej jest tym operować. I jeżeli mówiąc Wołyń pamiętamy również o tych pozostałych województwach, to jest ok. Ale najczęściej tutaj wchodzimy na myślenie, na tory, myślenia trochę historyków ukraińskich, którzy chcą sprowadzić cały problem ludobójstwa Polaków na Kresach, chcą sprowadzić tylko i wyłącznie do województwa wołyńskiego, do Wołynia. I trzeba przyznać, że częściowo im się to udaje, dlatego że my już jak gdyby nie pamiętamy o tych pozostałych terenach, mówimy tylko o Wołyniu, wspominamy tylko o Wołyniu i rzeczywiście Wołyń jest najlepiej opracowany. to też z czegoś wynika. Ma najwięcej opracowań, publikacji, artykułów, polemik, konferencji, wystaw. Natomiast zapomnieliśmy o tych pozostałych terenach.
No może po prostu jak przebijemy się z tym Wołyniem, z poradzeniem sobie z tym wydarzeniem historycznym, to być może dopiero wtedy będzie dobry punkt wyjścia do tego, żeby rozmawiać właśnie o ziemi lwowskiej i stanisławowskiej.
Ja myślę, że i to powinniśmy robić
i o tamtym
pamiętać, dlatego że stosując taką pamięć wybiórczą, czy odkładając, że najpierw się przebijemy przez Wołyń i później będziemy zajmować się tymi obszarami, to jest pewien błąd. Chyba do tej pory też tak myślano i nie, mówmy o całości, pamiętajmy. To jest nasz obowiązek, żeby pamiętać również o tych, którzy zginęli, tylko może trochę później, tak? Bo to wszystko pamiętajmy po wypaleniu Wołynia, po wymordowaniu ludności polskiej, po wypędzeniu tych Polaków, którzy ocaleli spod siekiery i noża, to wszystko przesunęło się w kierunku południowym, obejmując właśnie województwo lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie. Może warto też przypomnieć, że w województwie stanisławowskim zginęło 12 tysięcy. Tyle wiemy na dzień dzisiejszy z badań. Województwo lwowskie 18 tysięcy, tarnopolskie ponad 23 tysiące, lubelskie kilka tysięcy, przemyskie. To są olbrzymie cyfry, które porażają. Wołyń około 60 tysięcy. Także
mówi pan o skali
mordu. Mówię o skali mordu, mówię o skali potężnej.
To powiedzmy, panie doktorze, o przyczynach, bo nie zawsze i nie do końca wiemy dobrze. Jakie były przyczyny?
Te przyczyny są bardzo złożone. Możemy wymieniać długo wszystkie krzywdy, które państwo polskie wyrządziło ludności ukraińskiej. I najczęściej z tym się spotykamy. Sięgamy bardzo często, historycy ukraińscy lubią się powoływać na to i sięgają aż do czasów Chmielnickiego i dalej. Wszystkie krzywdy, szczególnie tutaj propaganda jeszcze w czasach sowieckich bardzo eksponowała na przykład to wykorzystywanie chłopa ukraińskiego przez polskiego pana, przez polskiego magnata i szlachcica. I na tym bazowano, na tym oczywiście nie zauważano jak gdyby tego wszystkiego, co się działo troszkę dalej na wschód, że w tym samym czasie Związek Sowiecki nie dawał praw żadnych uprawnień ludności ukraińskiej, stosując ludobójstwo w postaci głodu, gdzie zginęło co najmniej kilka milionów Ukraińców, niektórzy mówią, że nawet około 10 milionów. I to jest ten odnośnik, prawda, gdzie Ukraińcy mieli i język w szkołach, i działalność gospodarcza, działalność społeczna, czy działalność chociażby, przecież reprezentacje w Sejmie i Senacie, szeroką działalność. Oczywiście ona nie w pełni zaspokajała potrzeb ludności ukraińskiej. Pamiętajmy, że również działalność państwa polskiego nie w pełni zaspokajała potrzeb ludności polskiej. Natomiast władze z całą bezwzględnością zwalczały dwa kierunki: komunistyczny i nacjonalistyczny. I tutaj nie było jakiegoś, powiedzmy, względów, nie wiem, narodowościowych. Polaków również to dotyczyło. Ci, którzy wyłamywali się, którzy nie stosowali się według realiów polityki polskiej w tym okresie państwa polskiego, II Rzeczypospolitej, po prostu lądowali w więzieniach i to dotyczyło wielu, wielu znanych polityków, ale również i działaczy polskich, komunistycznych, czy nacjonalistycznych, czy z odchyłem endeckim. Także proszę Państwa, to jest problem, cokolwiek byśmy powiedzieli, nawet jeżeli byśmy dodali wszystkie inne krzywdy wyrządzone przez Polaków, ja chcę powiedzieć, że nic nie usprawiedliwia tak strasznej zbrodni, która miała miejsce, która się dokonała. Możemy mówić o niesłusznym burzeniu cerkwi.
38 rok.
38 rok na Chełmszczyźnie. Możemy mówić o pewnej niesprawiedliwości, Ukraińcy nie mogli mieć swojego uniwersytetu. Wymienię cały szereg przyczyn.
Druga wojna światowa dla Ukraińców była szansą na niepodległość, było, a dla Polaków czym była, to wiemy.
Tak, była szansą, upatrywali w tych wydarzeniach pewnej szansy dla siebie, dla stworzenia swojego państwa. Tylko że zastosowano najgorszy model z możliwych, mianowicie w myśl doktryny Dmytro Doncowa, gdzie państwo ukraińskie miało być wolne od innych nacji, od innych narodowości, gdzie zakładano wprost, że nie ma miejsca w tym państwie dla innych narodowości, takich jak Polacy, Żydzi czy inni. No i to zaczęło być realizowane, a wojna jak gdyby stworzyła odpowiednie warunki ku temu.
Dla pana szczególnie istotną datą jest 30 sierpnia 1943 roku. Dlaczego?
Dlatego, że tak się składa, iż tak ze strony mojego ojca, jak ze strony mojej mamy. Przypomnę, moja mama pochodziła z Woli Ostrowieckiej, to jest powiat Lubom na Wołyniu. Mój tato pochodził z Gaju, powiat Kowel na Wołyniu. I tak się składa, że w tych dwóch miejscowościach jednego dnia, 30 sierpnia 1943 roku, można powiedzieć nawet, że o jednej godzinie, bo o świcie, te wsie zostały zaatakowane jednocześnie przez oddziały ukraińskiej powstańczej armii i w jednym i w drugim przypadku, w jednej i w drugiej wsi użyto podstępu, zwabiając te same metody. Zwołano zebranie, gdzie Polacy mieli się stawić, gdzie mieli brać udział w jakichś rozmowach na temat tworzenia oddziałów polsko-ukraińskich do walki z Niemcami. I gdy wsie już zostały otoczone, rozpoczął się mord, rozpoczęła się rzeź krwawa. W Ostrówkach zginęło 475 osób, mamy wykaz tych osób z imienia i z nazwiska, jest nam znany. W Woli Ostrowieckiej zginęło ponad 570 osób, w Gaju zginęło około 600 osób. I trudno, żeby tych dat nie pamiętać, bo z mojej najbliższej rodziny zginęło prawie 30 osób.
Jakie losy rodziny tej, której udało się przeżyć, jakie były? Bo to też tych wydarzeń nie sposób zapomnieć i tymi wydarzeniami na pewno cała rodzina musiała żyć.
Tak, zwłaszcza, że z najbliższej rodziny mojej mamy zginął jej ojciec, mój dziadek Jan Szwed, moja ciocia Zofia Lewczuk z domu Szwed z dwójką dzieci i mężem. To ta najbliższa rodzina, ale były też osoby z dalszej, bo rodzina była mocno spokrewniona z wieloma innymi rodzinami. Z samych nazwisk Szwed w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej będzie kilkadziesiąt. Przecież Polacy tam mieszkali od ponad 400 lat. To nie byli osadnicy, którzy pojawili się w okresie międzywojennym. Natomiast ze strony mojego taty Mikołaj Popek, mój dziadek, zginął razem z czterema córkami. Jedna była mężatką, zginęła z małym dzieckiem, 9-miesięcznym Antosiem, ciocia Hela. Także to jest ta skala, która dotknęła w rodzinę moją w taki sposób najbardziej bolesny i ta pamięć, ona zawsze była.
W rodzinie na pewno była, ale w pamięci historycznej na wiele, wiele lat tamte wydarzenia przestały istnieć, były przemilczane, tak jak mówi motto tego filmu i powtarzane wielokrotnie przy okazji premiery Wołynia, że Kresowian zabito dwa razy, raz siekierami, drugi raz przez przemilczenie. Dlaczego przez wiele lat milczano?
No właśnie, dlaczego? Możemy zadać to pytanie, dlaczego, i spróbować odpowiedzieć. Na pewno w okresie PRL-u nie było dobrego klimatu, dlatego że trzeba było mówić o Kresach, a jeżeli już pokazywano jakieś filmy, ukazywały się książki, ukazało się, myślę, że kilka dobrych książek, które w jakiś sposób przełamywały tabu na ten temat. Mam na myśli Czerwone noce Henryka Cybulskiego, czy Przebraże, czy jeszcze parę innych. Ale nie mieliśmy tam do końca powiedzianej całej prawdy. Tam zawsze przebijał się ten wątek dobrych partyzantów radzieckich na przykład. Tam nie można było mówić do końca co się działo na przykład w 40 roku o wywózkach na Syberię. Henryk Cybulski wraca, ucieka z Syberii, ale do końca nie wiemy, w jakich okolicznościach on zostaje wywieziony, dlaczego na przykład w nocy z 9 na 10 lutego tysiące Polaków, gajowych, leśniczych, osadników wojskowych, osadników cywilnych, dlaczego te grupy społeczne, tych wywózek będzie co najmniej 4. Dlaczego tam nie ma mowy o likwidowaniu więzień przez wycofujących się Sowietów, przez NKWD, gdzie są mordowani w większości Polaków. Wielu tematów nie znajdziemy w tych książkach. Później, w okresie już po 1989 roku, temat staje się nośny, ale właśnie przy okazji, kto podejmuje temat? Podejmują kresowiacy, rodziny. Bardzo mało jest tutaj zaangażowania państwa polskiego. Potępia się akcję Wisła, ale się nie mówi nic na temat jakiegoś zadośćuczynienia dla kresowiaków. Nie ma tej uchwały. My na tą uchwałę sejmową musieliśmy czekać właśnie 20 kilka lat, gdzie po raz pierwszy stwierdza się, że Polacy ginęli tam w sposób tak okrutny i straszny. Nikt nie pomyślał przez tych ileś lat o sprawiedliwych Ukraińcach, którzy ratowali Polaków, którzy wielu Polaków zawdzięcza życie. No, w tym moja babcia Franciszka Popek ocalała dzięki postawie Ukraińca Iwana Potockiego i to można powiedzieć dzięki takiej kilkakrotnej inicjatywie czy działaniach takich, gdzie on ryzykował swoim życiem i życiem całej swojej rodziny. Także wielu tematów nie było, one były zamiatane pod dywan, one były podnoszone, było słychać te skargi, ten płacz, można powiedzieć, kresowiaków, którzy mówili, że najwyższy czas, chcemy sprawiedliwości, chcemy usłyszeć prawdę, domagamy się prawdy, dlatego że tysiące Polaków zginęło i praktycznie państwo polskie o nich zapomniało.
Dlaczego o nich zapomniało?
Zapomniało i nie pamięta do dzisiejszego dnia. Najlepszym przykładem jest właśnie to drugie słowo, to przemilczenie, to jest ta niepamięć. Dlatego, że niepamięć przejawia się chociażby w czymś przeciwnym, pamiętaniu. Jeżeli na dzień dzisiejszy 5% tylko zamordowanych Polaków na Wołyniu w 2000 miejscowości, 5% ma krzyż na mogile, a 90%, 95% nawet nie wiemy, gdzie spoczywają, gdzie są ich miejsca. Nawet nie mamy na dzień dzisiejszy takiej mapy tych miejsc, mapy pamięci. To świadczy o tym, że dotyka ich totalna niepamięć, że w dalszym ciągu o nich nie pamiętamy.
A komu zależało na tym, żebyśmy nie pamiętali, żeby społeczeństwo nie pamiętało, żeby świat nie pamiętał?
Ja myślę, że nie pamiętając, to jest... Film Smarzowskiego jest też pewnym wyrzutem dla nas, bo to, co zobaczymy, to nas poraża, to nas przeraża, wbija w fotele, jak czytamy w recenzjach, ale pamiętamy o jednym, że to jest na filmie. Ten film nam przybliża to, co w rzeczywistości było o wiele, wiele gorsze, bardziej realistyczne, gdzie ludzie ginęli naprawdę i ten film nam uświadamia, że my o nich zapomnieliśmy. Że my jako społeczeństwo, jako państwo polskie, co jest naszym obowiązkiem, my jako historycy, my jako dziennikarze, tak naprawdę spuściliśmy zasłonę milczenia 70 kilku lat na tych, którzy zginęli, a jesteśmy im to winni. To byli Polacy, obywatele Polscy.
I tutaj postawimy kropkę, ale tylko na kilka minut, bo za kilka minut wracamy do rozmowy. Wracamy do rozmowy z doktorem Leonem Popkiem z Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiamy o Wołyniu w kontekście premiery filmu Wojciecha Smarzowskiego i o tych dramatycznych wydarzeniach. Panie doktorze, wspomniał pan podczas wcześniejszej swojej wypowiedzi o uchwale polskiego Sejmu. to teraz jest czas na to, żeby na ten temat porozmawiać. Sejm, polski parlament ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W tej uchwale jest takie zdanie, że ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez, i tam jest podkreślone, przez ukraińskich nacjonalistów, nie przez naród ukraiński, to jest zaakcentowane, nie zostały należycie upamiętnione. No jest to słowo, które, na które chyba wiele osób z tych środowisk kresowych czekało. Do tej pory te masowe mordy nie zostały nazwane ludobójstwem. Jest to słowo klucz.
Tak, to jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne, żeby nazywać rzeczy po imieniu, a nie używać półsłów, półprawd.
Wcześniej było, jak już były odważne deklaracje, to mówiono znamiona ludobójstwa.
Znamiona ludobójstwa. No cóż to znaczy znamiona ludobójstwa? Mówmy wprost, to co się działo, to było ludobójstwo, wymordowanie tylko na Wołyniu ponad około 60 tysięcy Polaków w około 2000 miejscowości, gdzie te miejscowości zniknęły z mapy Ukrainy, próżno ich dzisiaj szukać na mapie, gdzie pozostała ludność, chcąc ratować życie, uciekała, ta mieszkająca bliżej, na przykład w powiecie lubomelskim czy włodzimierskim, uciekała za Bóg na tereny generalnego gubernatorstwa. Ci mieszkający dalej uciekali do miast. Wielu z nich w miastach Niemcy podstawiali wagony i ładowali wszystkich na roboty przymusowe do Rzeszy. I to jest paradoks pewien, że Polacy szukali schronienia, uciekali, ratując swoje życie, szukali gdzie? U Niemców. To, co jest pokazane też w filmie. Zosia, główna bohaterka, zostaje, ucieka pod skrzydła idącej grupy Wehrmachtu. Niemców, którzy ratują jej życie. To jest paradoks. Na północnym Wołyniu, gdzie nie było struktur żadnych, możliwości samoobrony, Polacy szukają pomocy u partyzantki radzieckiej. Kolejny paradoks. Przecież nie dlatego, że mieli jakąś sympatię do komunistów. Nie, po prostu to była jedyna realna siła. Tam nie było AK, tam nie było BH. Na Wołyniu w ogóle BH praktycznie nie było. Więc jedyną realną siłą, która mogła obiecać, mogła dawać pewną nadzieję schronienia, ocalenia życia, była partyzantka sowiecka. A wiemy, że w wielu przypadkach Sowieci dopuszczali się nawet mordowania tych, powiedzmy, dowódców oddziałów polskich, którzy próbowali ratować Polaków. Na przykład Szelest, tak zginął Dżazgar Rutko, aresztowanie bomby Kochańskiego, który nie chciał podporządkować się, który miał na celu ratowanie ludności polskiej. Także to nie jest tak, że historycy ukraińscy niektórzy zarzucają, że Polacy współpracowali z NKWD, z partyzantką sowiecką i garnęli się razem, żeby atakować UPA. Nie, nie ta kolejność i nie te fakty. Polacy uciekali, dlatego że mieli nadzieję ocalić swoje życie. Na Wołyniu nie mamy prostych rzeczy, nie mamy prostych nawet prawd. One są nieraz bardzo skomplikowane, one nieraz dotyczą poszczególnych ludzi, a losy tych ludzi były bardzo różne.
Reakcja na polską uchwałę parlamentu była właściwie dosyć szybka. Rada Najwyższa Ukrainy potępiła te decyzje polskiego parlamentu. Czy to w jakiś sposób zaburza te kolejne kroki do wyjaśnienia, czy bardziej do pojednania, do realnej, sprawiedliwej rozmowy na temat wydarzeń wołyńskich?
Mnie, przyznam szczerze, poraża inna rzecz. Uchwała, trzeba przypomnieć, to jest uchwała, nie ustawa. Uchwała nie ma czynności wykonawczych. Uchwała mówi o tym, że trzeba godnie upamiętnić tysiące Polaków zamordowanych, trzeba tutaj
oddać cześć sprawiedliwym Ukraińcom,
dostęp historykom, stworzyć dogodne warunki historykom polskim, ukraińskim w dostępie do źródeł, dokument. Wszystko jest okej, pięknie. Natomiast pomimo, że to była tylko uchwała, spowodowała ona po drugiej stronie, na Ukrainie, olbrzymie poruszenie i zaniepokojenie. Ono się najbardziej przejawiało w takich skrajnych wypowiedziach, na przykład Jurija Szuchewycza, który udzielił wywiadu w Gazecie Wyborczej, gdzie wprost powiedział: UPA nie mordowała Polaków, film Smarzowskiego powstał za pieniądze Moskwy, a w ogóle sama uchwała, uchwalona większością głosów polskich parlamentarzystów, pamiętamy, tylko 10 się wstrzymało posłów w tym głosowaniu, a więc zdecydowana większość, oni również są, zagłosowali tak, bo są jak gdyby opłacani przez Putina. No to jest szok.
Znaczy, plątanie tego politycznego wątku do wątku z jednej strony historycznego, ale z drugiej strony jednak sfery filmowej, kulturalnej, powoduje, że szansa na to pojednanie jest jakieś ucięta w tej chwili?
Problem jest zasadniczy, że wielu parlamentarzystów, wielu też i historyków, i przedstawicieli różnych organizacji, jak gdyby broni UPA. O co chodzi? W uchwale polskiego Sejmu, Senatu, w filmie Wojtka Smarzowskiego nigdzie nie ma, podkreślam, nigdzie nie ma potępienie Ukraińców jako narodu ukraińskiego, sprawców tej zbrodni ludobójstwa. Tam jest wskazanie winnego, wskazanie tego, który dokonał tego ludobójstwa, to są formacje takie jak ONU, UPA, SS, a więc to jest pewien procent, to jest margines narodu ukraińskiego. Margines, który znajdował się. To nie jest naród ukraiński. I o to chodzi, żeby wyraźnie podkreślić i przedstawić drugiej stronie, społeczeństwu ukraińskiemu: my nie potępiamy was jako Ukraińców, jako narodu, jako naszych. My chcemy dobrych relacji, dobrych stosunków, sobie inaczej tego nie wyobrażamy. I ja myślę, że tutaj zawiodła brak jakiegoś takiego czy wytłumaczenia, czy przedstawienia, ale też rozmów. Tu się kłaniają, to przecież historycy się nie spotykali, nie rozmawiali przez ostatnich 8 lat, nie było tych konferencji, spotkań historyków. Tu nie ma od wielu lat, okazjonalnie ten temat jest wyciągany z okazji rocznic okrągłych co 10 lat. Tak naprawdę temat nie istnieje. On powinien istnieć i to jest rola filmu Smarzowskiego. Myślę, że to jest niesamowita rzecz, że jestem tego pewien. Film Wołyń przyczyni się, że temat będzie istniał w przestrzeni na różnych płaszczyznach politycznej, kulturowej, religijnej, bo tak go trzeba widzieć przez wiele lat.
A nie ma pan obaw, że ta rola tego filmu, nie do przecenienia, tu pełna zgoda, tylko że dyskusja, którą on już wywołuje, czy wywoła za chwilę, będzie zdominowana przez emocje i znowu pytanie, czy one, jeśli nie ucichną, to nic z tego nie będzie.
Najpierw są emocje, później idziemy po rozum do głowy, tak? Jak to w życiu często bywa. Chodzi o co? Chodzi o to, że to, co Wojtek podkreślał, Smarzowski w różnych wywiadach, on chciał ukazać poprzez swój film. Zresztą w tym filmie, ten film tak się kończy. On pokazuje most. Most, który łączy. To jest most na granicy, to jest most na Bugu, to jest most, który buduje od wielu lat ksiądz Batruch, most łączący Polaków i Ukraińców i pokazuje, że granica nas podzieliła. Tak naprawdę my w dalszym ciągu jesteśmy sąsiadami i powinniśmy te relacje normalnie budować. I on pokazuje, że te relacje są normalne od wielu lat. Chociaż niektórzy mówili, że to spowoduje jakieś, nie wiem, zamieszania, zamieszki, walki i tak dalej, i tak dalej. Nic z tego. I to samo jest w filmie Smarzowskiego. Film ma łączyć, ma być most. Ten film ma być łącznikiem, ma być mostem. I ja myślę, że on taką rolę spełni. Na pewno będą emocje, na pewno będą różne wypowiedzi, różne głosy, ale film spowoduje, że my będziemy jeszcze długo, długo zasypywali ten rów, który powstał. Powstał w czasie II wojny światowej, w 1943, 1944, 1945 roku. I następne pokolenia jeszcze będą go zasypywać. Bo to, co się wydarzyło, było tak okrutne, tak straszne, zginęło tylu Polaków, zginęło też dużo Ukraińców, że my te rowy musimy zasypywać i dzieci jeszcze naszych dzieci będą je zasypywać. I chodzi o to, żebyśmy pamiętali, a nie robili tego okazjonalnie raz na 10 lat. Już żeśmy się pojednali, bo prezydenci się spotkali i powiedzieli słowo przepraszam, prosimy o wybaczenie. Nie, mamy to robić na różnych płaszczyznach. Kościoły, społeczeństwa, gminy, szkoły. Ten temat musi istnieć.
Ale też, żeby on istniał, to też muszą być prowadzone badania jeszcze większe, historyczne, upamiętniane,
tak,
te miejsca, te doły śmierci, które też pan jako historyk bada. Co się dzieje w tej chwili na Wołyniu? Jaki jest stan wiedzy, badań? Ile tych miejsc jest upamiętnionych, a ile powinno być?
No właśnie, tu dotykamy, powiem tak, od kilku lat wszyscy mówią, no najwyższy czas upamiętnić, postawić krzyże. Tylko, że od tego, przepraszam, gadania, krzyży nie przybywa, a jeżeli przybywa, to rzeczywiście niewiele i są to krzyże stawiane przez rodziny albo przez takich ludzi jak chociażby pan Choroszkiewicz, pani Janina Kalinowska, czy świętej pamięci Teresa Radziszewska. Na dzień dzisiejszy mamy na Wołyniu co najmniej 2000 miejsc, gdzie zginęli Polacy. 60 tysięcy, 2000 miejsc, z czego 5% to są miejsca upamiętnione. Nie zawsze ten krzyż nawet stoi na mogile. On nieraz stoi na środku wsi, gdzie kiedyś mieszkali Polacy. Podobnie mamy na terenie województwa lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego kolejnych 2000 miejscowości, kolejnych 70 tysięcy co najmniej zamordowanych i kolejnych, nawet powiem szczerze, na dzień dzisiejszy nie potrafię powiedzieć, ile procent upamiętnionych, bo nie ma takich badań, nie ma takich szacunków. Nie wiemy, ale o wiele wiemy, że o wiele mniej niż na Wołyniu i dotykamy tego, że minęło 20 kilka lat w relacjach Polska-Ukraina, a my na dzień dzisiejszy nawet nie mamy ani jednego cmentarza, gdzie możemy ekshumowane ciała pochować, wydobyte, ekshumowane pochować. Za każdym razem to jest problem. To jest olbrzymi problem, tak jak
ale
chociażby...
Co stoi na przeszkodzie? Gdzie jest ta blokada? Na ile to jest blokada administracyjna po stronie polskiej, a na ile po ukraińskiej?
Nie potrafię do końca powiedzieć, jak to się stało, że przez tych 20 kilka lat nie zostały wypracowane umowy polsko-ukraińskie. Ukraińcy potrzebują też takiego cmentarza, co najmniej jednego albo kilka, żeby móc pochować swoich, a my potrzebujemy tych cmentarzy kilka razy więcej, na Wołyniu co najmniej kilka, w tych poszczególnych województwach również, chociażby po jednym. Nie może być tak, że szczątki polskich żołnierzy z 1939 roku, którzy zginęli w obronie Lwowa, leżą przez kilkanaście lat w kryptach kościołów, w dzwonnicach i nie można ich pochować, bo nie ma gdzie. I w końcu, gdy ich pochowano rok temu na cmentarzu w Mościskach, okazuje się, że nie do końca w zgodzie z literą prawa ukraińskiego. Także to jest olbrzymi problem. To jest olbrzymi problem, który stoi przed nami. I ja myślę, że wszyscy mówią, najwyższy czas, żeby te sprawy uregulować. Bądźmy dobrej myśli.
A czy szansą, żeby te sprawy zacząć uregulowywać, bo może tak będzie lepiej to stwierdzić, jest stworzenie czegoś na wzór takiego Departamentu Wschodniego, Biura Wschodniego przy Instytucie Pamięci Narodowej, jednostki, która się będzie zajmowała sprawami tych ofiar, których szczątki leżą właśnie na wschodzie, już teraz poza granicami naszego
kraju. Myślę, że tak, mam taką nadzieję i wiążę z tym dużą nadzieję.
Ja pytam też nie bez kozery, bo z tego co wiem, to pan doktor też został jakby oddelegowany do takiego zadania.
Tak, tylko pamiętajmy o skali problemu. Po pierwsze, dotyczy to terenów nie tylko Ukrainy, ale również i Białorusi, i Rosji, i Litwy. I w każdym z tych państw są osobne problemy. Natomiast tylko na Ukrainie, którą powiedzmy jakoś znam trochę lepiej i bardziej, tam będziemy mieli do czynienia z takimi tematami jak upamiętnienie, odnalezienie, ekshumowanie, upamiętnienie godne legionistów polskich. Minęło 100 lat od bitwy pod Kościuchnówką, pod Kuklami i tak dalej. Ciągle odnajdujemy mogiły i wiemy, że są jeszcze do odnalezienia mogiły, cmentarze polskich legionistów. Dalej, 39 rok. Dziesiątki, setki mogił, dołów śmierci, bo to nie są mogiły. To są doły śmierci. Mogiły są wtedy, gdy jest to, prawda, dół wykopany i godnie osoba pochowana, gdzie jest krzyż, prawda? To wtedy mówimy o mogile. To są doły śmierci. Mamy setki do odnalezienia. O niektórych już wiemy, gdzie są. To czeka na prace ekshumacyjne, ale nie wiemy, ile tam osób spoczywa. Dalej, ofiary cywilne 1939 roku. Kilka tysięcy osadników, uciekinierów z Pomorza. Słyszymy o tych dołach, o tych miejscach. To wszystko trzeba jeszcze zbadać, trzeba ekshumować. Przecież większość z nich leży w dalszym ciągu gdzieś w lasach, na łąkach. Wielu nie odnajdziemy. Mamy świadomość. Ale to nie może nas absolutnie zwalniać od tego, żebyśmy już następnie rezygnowali i nie szukali. Dalej, 43 rok. Ale również i żołnierzy Wojska Polskiego z 44 roku. Także temat jest naprawdę olbrzymi. Dotyczy tysięcy miejsc. Ile osób? Trudno powiedzieć. Zaniedbania dwudziestokilkuletnie. Póki co nie mamy żadnego cmentarza uzgodnionego ze stroną ukraińską, gdzie będziemy tych ludzi chować. Ja myślę, że tutaj są pewne wzorce do wykorzystania, chociażby w relacjach polsko-niemieckich, gdzie Niemcy mają na terenie Polski kilkanaście cmentarzy wojennych, gdzie nie ma pochówek odnalezionych żołnierzy Wehrmachtu czy nawet SS w czasie budowy drogi czy budowy domu. To nie jest sprawa polityczna. Tym się zajmuje ekipa specjalistów, przyjeżdżają, ekshumują, robią badania, godnie w trumnach chowają, stawiają krzyże bez symboliki gloryfikującej. Cmentarz jest ogrodzony, zadbany, trawa strzyżona, liście grabione, rosną kwiaty. Tak to powinno wyglądać.
Wierzy pan doktor, że tak będzie po drugiej stronie?
Tak, dlatego że to jest w naszym interesie, również Ukraińców. My powinniśmy dawać świadectwo pewnej kultury. To jest świadectwo kultury naszej. Jesteśmy to winni. Ja nie mówię, że to będzie, nie wiem, już za rok. Ja bym chciał, żeby najbliższe miesiące, już wiosenne, mogły przynieść jakieś rezultaty. Ale powiem tak, to jest w naszym interesie. I Polski, i Ukrainy, żeby ten temat podjąć. To jest bardzo trudny temat, ale powiem tak, spróbujmy tę minę rozbroić sami, bez pomocy innych.
Pan dr Leon Popek, Instytut Pamięci Narodowej, był gościem Studia Wschodniego i bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Film Wołyń od kilku dni gości na ekranach polskich kin i oby pamięć o wydarzeniach, o których on opowiada, została w nas na zawsze. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Audycję zrealizował Jarosław Gołofit. Tomasz Nieśpiał mówi Państwu do usłyszenia. Studio Wschodnie wraca w następną niedzielę, tuż po godzinie 14:00.